Stało się to w końcu marca. 20 dni po zwolnieniu Tumela Heydrich wydał nakaz ponownego aresztowania. Był już gotowy do zaatakowania Canarisa. Admirał wyczuł zagrożenie i 21 maja 1942 roku przyjechał do Pragi. Po mistrzowsku przeprowadził rozmowę, w której ustalono zasady współpracy Abwehry i SD, dające w odczuciu Heydricha tej drugiej organizacji większe możliwości działania w terenie zastrzeżonym dotychczas dla wywiadu wojskowego. Canaris nie miał jednak zamiaru przestrzegać tych ustaleń. Kilka dni później Heydrich zginął w zamachu przeprowadzonym przez zespół Anthropoids. Odszedł jeden wróg, pozostali inni. Kaltenbrunner, Schellenberg i nade wszystko Himmler, który podejrzewał istnienie spisku przeciwko Hitlerowi, aczkolwiek nie wiedział, jak głęboko spisek ten sięga. Ernst Kaltenbrunner, który przejął po Heydrichu kierownictwo Sicherheitsdienstem, chciał opanować również Abwehrę. Czekał na okazję, która pomogłaby mu obalić Canarisa. Czarna passa admirała. Wieczór był zimny, a dokuczliwy wiosenny deszcz się nasilał. Policjant Hans Folke zsiadł z roweru i rozejrzał się po pustej ulicy. Miał już dość patrolowania wymarłych uliczek. Postanowił zajść na chwilę do gospody Kamappa, ale widok zamkniętych okienic przypominał mu, że zaprzyjaźnionemu restauratorowi zmarła przed kilkoma dniami żona i na znak żałoby zamknął jedyny w miasteczku lokal, w którym można było napić się wódki lub piwa. Folke westchnął i skierował się w stronę dworca, gdzie powinien być jeszcze otwarty bar. Wszedł na peron i oparł rower o ścianę. Otrząsał właśnie mokry płaszcz, gdy wzrok jego padł na grupkę podróżnych. Wyglądało na to, że dopiero przyjechali i nie bardzo wiedzą, co dalej robić. Policjantowi wydało się to dziwne, gdyż do miasteczka, w którym nie zatrzymywały się nawet pociągi pośpieszne, przyjeżdżali jedynie ludzie mający tu krewnych lub znajomych, a ci zawsze oczekiwali gości na peronie. Spojrzał jeszcze raz w stronę podróżnych, którzy jakby ponagleni jego wzrokiem zaczęli się kierować ku wyjściu. Jeżeli nie wiedzą, gdzie się podziać, to nie ma nic lepszego niż policjant, który wie wszystko. Powinni mnie zapytać. Jeżeli nie chcą, to ja ich zapytam, dlaczego unikają policjanta, pomyślał Folke i ruszył w stronę nieznajomych. Ci przyspieszyli kroku. Hej! Krzyknął w ich kierunku. Zaczekajcie! Obcy szli przed siebie, udając, że nie słyszą okrzyku. Zaczekajcie, mówię! Teraz musieli usłyszeć. Dokąd zmierzacie? My tu do znajomych! Mężczyzna w kapeluszu mówił bardzo niepewnym głosem. Do Bergów! Wsparła go kobieta, osłaniająca płaszczem chłopca. Bergowie rzeczywiście mieszkali w miasteczku, ale w każdym niemieckim miasteczku mieszka co najmniej jeden człowiek o tym nazwisku. Folke wyciągnął latarkę i skierował światło na mężczyznę. Tamten zmrużył oczy i usiłował zasłonić twarz. Folke właściwie odczytał ten gest. Mężczyzna chciał ukryć swe rysy. A odkąd to Bergowie mają znajomych Żydów? Folke triumfował. Już słyszał pochwałę i widział nagrodę za złapanie Żydów. Nie jesteśmy Żydami, gwałtownie zaprotestowała kobieta. Pójdziemy na posterunek, to wszystko się wyjaśni, oświadczył policjant i poprawił pas pistoletem. Idźcie przede mną.
Proszę pana, ale dlaczego od razu na posterunek? Oponował mężczyzna.
Pada deszcz, posterunek pewno daleko, a my sobie spokojnie idziemy do Bergów. Naprzód, warknął Folke i ujął w dłoń pałkę. Szli przed siebie w milczeniu, aż mężczyzna się zatrzymał.
Proszę pana, mówił cicho, ma pan rację, ale jeżeli pan nas puści, to dam panu dużo złota. Będzie pan bogatym człowiekiem.
Naprzód! Folke udawał, że nie słyszy propozycji. W tej walizce jest dużo złota i dolarów. To wszystko, co mam. Niech pan weźmie. Mężczyzna nie ustępował.
Folke zamachnął się i z całą siłą uderzył go pałką. Kobieta i dziecko zaczęli rozpaczliwie krzyczeć. — Milczeć! — ryknął rozwścieczony Folke. — Powystrzelam was jak psy, jeśli tylko któreś jeszcze piśnie. Mężczyzna podniósł się z chodnika i już bez słowa wszyscy poszli na posterunek. Tam Folke przywołał komendanta i obydwaj otworzyli walizkę. Nie było złota, ale pod ubraniami leżały pliki dolarów. — Skąd to masz? — Folke złapał mężczyznę za klapy marynarki. — To wszystko moje! — Żyd zasłonił się przed razami. — Wy, Żydzi, nie macie dolarów, tylko brylanty i złoto. Jeżeli masz dolary, to znaczy, że komuś sprzedałeś kosztowności za te pieniądze. I powiesz nam, kto to był, albo zatłukę cię jak psa. I komendant zaczął okładać go pałką. — Ja powiem, tylko już go nie bijcie. Kobieta dopadła męża i osłoniła jego twarz. — Jesteśmy z Pragi. Dolary dał nam Karel Drda. On mieszka... — Nie mów! — mężczyzna oprzytomniał po razach i usiłował przeszkodzić w wyjawieniu tajemnicy, która mogła kosztować życie wielu ludzi. Ale za późno. Sprawę przejęło gestapo i dość szybko ustalono, że rodzina schwytana w czeskim miasteczku Cechba miała zostać przemycona do Szwajcarii w ramach operacji 7. Akcją ratowania Żydów kierował dr Wilhelm Schmidhuber, człowiek z Abwery. Aresztowano go natychmiast w Pradze i przewieziono do Berlina. Schmidhuber zdawał sobie sprawę, że jedynym ratunkiem dla niego może być pomoc kogoś postawionego bardzo wysoko w faszystowskiej hierarchii. A takim człowiekiem był Canaris. Z więzienia wysłał do niego wiadomość, że jeśli nie uwolni go, wówczas gestapo dowie się całej prawdy. Pomoc nie nadchodziła tak szybko, jak pragnął więzień, więc uznał on, że Abwera go zdradziła. Zaczął mówić. Jego zeznania nie dotyczyły bezpośrednio admirała, ale obciążały najbliższych jego współpracowników, zastępcę Ostera i Hansa von Donaniego, blisko związanego z działalnością Schwarzkapelle. Oster został umieszczony w areszcie domowym. Donani w więzieniu Wehrmachtu na Lechterstrasse w Berlinie. Wkrótce trafił tam inny bliski współpracownik Canarisa, dr Józef Müller. Dla SD kartą atutową miał być Donani, przeciw któremu zgromadzono wiele zarzutów. Oskarżono go m.in. o zdradę i czerpanie korzyści z przerzutu rodzin żydowskich do Szwajcarii. On jednak bronił się bardzo zręcznie. Twierdził, że była to gra Abwery, tworzącej siatkę wywiadowczą w środowisku żydowskich emigrantów. Oskarżyciel dr Manfred Reder nie potrafił znaleźć dowodów, które złamałyby linię obrony Donaniego. Śledztwo nagle zostało przerwane, gdyż główny oskarżony zachorował na zapalenie żył. Wkrótce wykryto u niego zator mózgu. Donani musiał być przeniesiony do szpitala. Gestapo nie dało jednak za wygraną i szybko wydobyło swą ofiarę z bezpiecznego szpitala, w którym umieścił ją Canaris. Chory rozumiał jednak, że jego jedyną nadzieją jest opóźnianie procesu, a więc dalsza choroba. W grypsie przesłanym do żony prosił o dostarczenie bakterii dysenterii. Pani Donani udało się zdobyć zarazki, ale były zbyt słabe, aby zakazić organizm. Donani wysłał następny list, prosząc o bakterie dyfterytu. Te odegrały swą rolę. Ciężka choroba uniemożliwiała oskarżonemu składanie zeznań i trzymała z dala od oprawców z gestapo. Jednakże cała ta gra zdenerwowała ich do tego stopnia, że wywieźli majaczącego w gorączce więźnia i zastrzelili go gdzieś w lesie pod miastem. Kaltenbrunner i Schellenberg zaciskali pętle wokół Canarisa, ale nie mieli przeciwko niemu niezbitych dowodów. Zdrada popełniona przez ludzi z Abwery kompromitowała szefa, ale nie była wystarczająco silnym argumentem, aby zmusić go do dymisji lub skłonić Hitlera do pozbawienia go stanowiska. Führer wciąż wierzył mu. Był zadowolony z informacji dostarczanych przez Abwerę i łatwo mógł wybaczyć zakłócenia w jej pracy. Ludzie, którzy chcieliby usunąć Canalisa, musieliby mieć niepodważalne dowody jego zdrady. Czekali. Pierwszy dowód pojawił się po kapitulacji Włoch. Wszyscy przyjaciele Führera. Canalis długo czekał w gabineciku przylegającym do sekretariatu kancelarii Hitlera. Wiedział oczywiście, dlaczego Führer go wezwał i był zadowolony, że tak długo oczekuje na audiencję. W ciszy i spokoju mógł rozważyć każde słowo, które zamierzał wypowiedzieć. Sytuacja była bowiem bardzo poważna. 25 listopada 1943 roku Włosi obalili Mussoliniego i aresztowali go. Dla Niemiec sprawą niezwykłej wagi była teraz polityka nowego rządu marszałka Pietra Badoglia. Pozostanie wierny Hitlerowi i będzie walczyć z wojskami alianckimi, które 9 lipca wylądowały na Sycylii, czy też podda się i otworzy drogę prowadzącą z południa do Niemiec. Wydarzenia we Włoszech mogły przesądzić o dalszym biegu wojny. W połowie 1943 roku Niemcy miały dość sił, aby w razie kapitulacji Włoch wprowadzić tam swoje wojska, które stawiłyby opór aliantom. W czasie konferencji, którą zwołał w dzień po obaleniu Mussoliniego, Hitler powiedział: jutro wyślę rozkaz do dowódcy 3. Dywizji Grenadierów Pancernych, aby skierował do Rzymu specjalną jednostkę, która aresztuje rząd, króla, wszystkie te kreatury, a zwłaszcza następcę tronu Badoglia i całą tę bandę. Było oczywiste, że może wydać taki rozkaz. Należało więc go uspokoić zapewnieniem, że nowy rząd pozostanie wierny zobowiązaniom sojuszniczym. Canalis jednak znał prawdę. Od wielu lat Abwera utrzymywała we Włoszech kilka tysięcy agentów, którzy wiedzieli o wszystkim, co działo się w tym kraju. Każde nawet najtajniejsze działanie rządu włoskiego, wszystkie najskrytsze plany były znane Canalisowi. Nie miał wątpliwości, że marszałek Badoglio zmierza do kapitulacji. Należało to ukryć przed Hitlerem za wszelką cenę. Każdy dzień opóźnienia w wysłaniu wojsk niemieckich do Włoch mógł przesądzić o szybszym zakończeniu wojny. Admirał wstał z wygodnego fotela i podszedł do okna, za którym rozpościerał się piękny widok na ogród kancelarii Rzeszy. Równe alejki, obsadzone rzędami pieczołowicie dobranych drzew, trawniki, wśród których wyrastają kępy bajecznie kolorowych kwiatów, tworzyły niezwykłą scenerię w kwaterze człowieka, który podpalił pół świata. Canalis wiedział, że nadchodzi czas bardzo ryzykownych działań. Do pewnego czasu Führer będzie mu wybaczał wprowadzenie w błąd, uznając, że nie były to kłamstwa, lecz błędna ocena sytuacji. Jednakże w pewnym momencie zorientuje się, że szef wywiadu świadomie go dezinformuje. Mimo niebezpieczeństwa postanowił kontynuować grę. Dotychczas prowadził ją bez najmniejszego potknięcia. Największa blaga, którą była sprawa Gibraltaru, przeszła mu bezkarnie. Zaczęło się to 30 czerwca 1940 roku, gdy szef sztabu dowodzenia Wehrmachtu, generał Alfred Jodl, zwrócił uwagę Führera na konieczność zajęcia Gibraltaru, co pozwoliłoby zamknąć Brytyjczykom drogę na Morze Śródziemne i przerwało szlaki komunikacyjne prowadzące ze wschodnich kolonii. W połowie lipca Hitler zaakceptował plan i wydał rozkaz przygotowania operacji. Człowiekiem odpowiedzialnym za stronę wywiadowczą był oczywiście Wilhelm Canalis. Zorganizował on grupę ekspertów, która bezwłocznie wyruszyła z fałszywymi paszportami do Hiszpanii, aby na miejscu zbadać możliwości zbrojnego opanowania Gibraltaru. Mówiło się, że Abwera rządzi Hiszpanią i nie była to wielka przesada. Szefowie oddziału wywiadu w Madrycie, Wilhelmowi Leisnerowi, podlegało 717 pracowników niemieckich i ponad 600 hiszpańskich, którzy przeniknęli do wszystkich najważniejszych urzędów swego kraju. 27 lipca ludzie Canarisa powrócili po dokładnej penetracji Hiszpanii i zdali sprawę ze swoich ustaleń. Na tej podstawie Canaris sporządził raport o możliwościach niemieckiej interwencji i opanowania Gibraltaru. Po lekturze tego dokumentu żaden odpowiedzialny dowódca niemiecki nie mógł podjąć decyzji o wprowadzeniu wojsk do Hiszpanii. Canaris dowodził, że niespodziewany atak nie będzie możliwy, gdyż na granicy hiszpańskiej trzeba zmieniać podwozia wagonów ze względu na inny rozstaw torów w tym państwie. Taka operacja zaalarmowałaby Anglików i dała czas na ściągnięcie na skawę, jak nazywali Gibraltar, dodatkowych sił. Szybkie przerzucenie wojsk przez Hiszpanię też było niemożliwe z powodu fatalnego stanu dróg i linii kolejowych. Desant powietrzny na Gibraltar miał mizerne szanse ze względu na silne wiatry i brak miejsca do wylądowania dużej liczby szybowców. Równie mało realny był desant z morza, gdyż strome zbocza dawały ogromną przewagę obrońcom, którzy długo mogli odpierać ataki. Pewne szanse powodzenia istniały po zmiękczeniu obrońców długotrwałym bombardowaniem z morza przy użyciu co najmniej 16 dział kalibru 380 mm i 16 dział kalibru 210 mm. W tym okresie było to niemożliwe. Raport szefa Abwehry kończyło stwierdzenie, że w planowanej operacji zajęcia Gibraltaru absolutnie niezbędna jest pomoc Hiszpanów. Pozostawała jednak wątpliwość, czy generał Franco zdecyduje się zrezygnować z neutralności i stanąć przy boku Niemiec. Istniało pewne prawdopodobieństwo, że mógłby się na to zgodzić, obawiając się, że odmowa sprowokuje Niemców do wprowadzenia wojsk na terytorium Hiszpanii. Canaris postanowił rozproszyć obawy dyktatora. Musiał działać bardzo ostrożnie. Nie mógł zlecić tego zadania podwładnym w Madrycie, gdyż nie wiedział, który z nich pracuje również dla SD. Powierzył tę delikatną misję swemu najbliższemu współpracownikowi, doktorowi Józefowi Müllerowi. Pojechał on do Rzymu, gdy tylko się dowiedział, że przybył tam hiszpański minister spraw zagranicznych Serrano Sunier. W czasie dyplomatycznego przyjęcia stanął obok niego i korzystając z okazji, gdy Sunier przez chwilę został sam, zaczął szeptać mu do ucha informacje, której nikt inny nie powinien usłyszeć. Admirał prosi pana, aby zechciał pan przekazać generałowi Franco, że powinien trzymać Hiszpanię poza tą grą, za wszelką cenę. Może uważacie, że pozycja jest bardzo silna? Nieprawda. Jest tragiczna i mamy niewielkie nadzieje na wygranie wojny. Franco może być pewny, że Hitler nie wejdzie zbrojnie do waszego kraju. Gdy tylko Müller przekazał informację, odwrócił się i znikł w tłumie gości hiszpańskiej ambasady. Minister Sunier przekazał jego słowa bardzo dokładnie, a Franco wysłuchał bardzo uważnie. Nie miał zamiaru wprowadzać swojego państwa do wojny. Zapewnienie Canarisa, że Niemcy nie będą interweniować zbrojnie, miało ogromne znaczenie. Gdy spotkał się z Hitlerem 23 października 1940 roku w Hendaye u stóp Pirenejów, mówił zdecydowanie, że nie godzi się na udział w uderzeniu na Gibraltar. Rezygnacja z neutralności państwa, które zostało wyniszczone w wojnie domowej, nie jest możliwa, argumentował generalissimus. Zrodziłoby to ogromne problemy, gdyż należało się spodziewać, że Stany Zjednoczone wstrzymałyby wówczas dostawy paliw i zboża, bez których słaba gospodarka hiszpańska załamałaby się, a w kraju wybuchłaby rewolta. Franco odrzucił wszystkie argumenty Hitlera, przekonany, że Niemcy zostawią Hiszpanię w spokoju. To Canaris wytrącił Führerowi z ręki niesłychanie groźną broń, szantaż militarny. W ten sposób Niemcy przegrały wojnę o Gibraltar, zanim się rozpoczęła. Führer, oczekuje pana, admirale. Jedna z sekretarek stanęła w drzwiach. Jej głos przerwał rozważania Canarisa, który ruszył w stronę gabinetu wodza, przekonany, że za wszelką cenę musi ukryć zamierzenia rządu włoskiego. Ogromne, wysokie na ponad 3 metry drzwi otworzyły się i admirał w towarzystwie jednego z adiutantów wszedł do olbrzymiego pokoju, gdzie za wielkim biurkiem siedział Hitler. Mein Führer! Kanaris podniósł rękę i stanął 2 kroki przed biurkiem. A to pan admirale! Hitler podniósł wzrok znad papierów i zdjął okulary. Tylko w otoczeniu najbliższych współpracowników używał powiększającego szkła lub okularów. No, zna pan sytuację we Włoszech. To dla mnie szczególnie ważne. Pan i von Rene, szef wywiadu sztabu generalnego, musicie podjąć nadzwyczajne wysiłki, aby dostarczyć mi ostateczną informację o zamierzeniach Włochów. Generał Enno von Rintelen, niemiecki atasze wojskowy w Rzymie, jest przekonany, że nic nie wskazuje na to, by Badoglio zamierzał nawiązać kontakt z aliantami, odpowiedział Canaris. No, znam ten raport, przerwał mu Hitler, ale w tym zamieszaniu, jakie panuje we Włoszech, nie możemy gubić się w sprzecznych informacjach. Pan musi dojść prawdy. Hitler pochylił się nad papierami. Tak jest. W ciągu najbliższych dni dostarczę raport, który powinien wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Canaris zasalutował i wyszedł z gabinetu. 30 lipca poleciał do Wenecji, gdzie oczekiwał na niego szef wywiadu włoskiego generał Cesare Amé. Przez ostatnie kilka tygodni byli w ścisłym kontakcie. Od niego to Canaris dowiedział się, że Mussolini pod koniec urzędowania był pod silną presją członków rządu, domagających się zerwania z Niemcami. Generał informował też o planach obalenia Duce i wreszcie o samym tym wydarzeniu. Te wiadomości pozostały jednak w sejfie admirała, nie dotarły do Hitlera. Co nowego, generale? Zapytał Canaris, gdy wsiadł na weneckiej ulicy do samochodu swego informatora. Ten nie odpowiedział na pytanie. Spojrzał tylko wymownie na kierowcę. Canaris z uśmiechem pokiwał głową, dając do zrozumienia, że kierowca jest zaufanym człowiekiem. Specjalnie wybrał samochód na miejsce rozmowy, gdyż uznał, że nie będą musieli obawiać się podsłuchu. 27 lipca rozeszły się pogłoski, że Niemcy lada moment mogą wkroczyć do Rzymu, zaczął niepewnie Amé. Może się tak stać, jeśli Führer nabierze przekonania, że Badoglio zamierza porozumieć się z aliantami. Wszystko zależy od tego, jak późno Hitler dowie się o tym i jak daleko w tym czasie zdążą zajść alianci, odparł generał. A czy rozmowy z aliantami są zaawansowane? Tak. Kapitulacja sił włoskich to sprawa najbliższych dni. A co możemy zrobić? Opóźnić dotarcie tej informacji do Hitlera. Proszę pana o to. Tych kilka dni może zadecydować o życiu tysięcy Włochów i o dalszych losach wojny. No, zdaję sobie z tego sprawę, powiedział cicho Canaris. Jednakże tajemnicy nie udało się utrzymać. Przeciek nastąpił z najmniej spodziewanej strony. 29 lipca o godzinie 11 generał Alfred Jodl otrzymał od ministra poczt zalakowaną kopertę z literą U, oznaczającą, że koperta zawiera stenogram rozszyfrowanej rozmowy telefonicznej między Anglią i Stanami Zjednoczonymi. A oto treść przesłanego Jodlowi dokumentu. O godzinie 1 nad ranem czasu środkowoeuropejskiego 29 lipca przechwycono rozmowę telefoniczną między premierem Winstonem Churchillem i prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem dotyczącą odezwy do narodu włoskiego i podjęcia rokowań na temat zawieszenia broni. Churchill powiedział: nie chcemy występować z określonymi warunkami zawieszenia broni, dopóki nie zrobią tego Włosi. Roosevelt: w porządku. Churchill: możemy poczekać 1 lub 2 dni. Roosevelt: zgadzam się. Churchill: Do tego czasu problem jeńców wojennych w Italii zostanie rozstrzygnięty tak, by zapobiec przetransportowaniu ich do kraju Hunów, czyli do Niemiec. Dalsza część stenogramu wskazywała jednoznacznie, że alianci prowadzą z Włochami tajne rokowania. Hitler pozbył się ostatnich złudzeń. Jakim jednak cudem Niemcy poznali treść rozmowy Churchilla z Rooseveltem? Churchill telefonował do Waszyngtonu z podziemnego bunkra w centrum Londynu. Zainstalowano tam aparat telefoniczny połączony ze specjalną centralą wielkości kilku sporych szaf, ustawionych 3 kilometry dalej w podziemiach domu towarowego Selfridges. Stamtąd radiowe sygnały biegły za Atlantyk tak zniekształcone, że nikt, kto nawet przechwyciłby je, nie mógłby zrozumieć, o co chodzi. Był to wynik używania urządzenia nazywanego A3, a zainstalowanego prawdopodobnie w sierpniu 1939 roku. Już w październiku 1939 roku niemiecki agent przeczytał w New York Timesie informację o bezpiecznym telefonie i powiadomił o jego istnieniu centralę w Hamburgu. W Niemczech sprawą zajęło się laboratorium Ministerstwa Poczty, któremu podlegały wszystkie sprawy łączności. Naukowiec o nazwisku Wetterlein do marca 1942 roku skonstruował kopię nadajnika i odbiornika, a w pobliżu Eindhoven ustawiono gigantyczną antenę, która miała przechwytywać zniekształcone rozmowy. W tym samym więc czasie, gdy prezydent Roosevelt słyszał odszyfrowane słowa Churchilla, rejestrowała je również niemiecka stacja. Niemieckie urządzenie było tak doskonałe, że opuszczało zaledwie pojedyncze sylaby w chwili, gdy angielskie i amerykańskie urządzenia zmieniały co 20 sekund kanały. W ten sposób Hitler dowiedział się o planowanej kapitulacji Włoch. W tym samym czasie dotarł do niego raport Abwehry, sporządzony przez Canalisa, jednakże nie podpisany przez niego. Dążenie Włochów do stawienia oporu aliantom jest niezłomne w narodzie i siłach zbrojnych. Rząd jest zdecydowany zastosować bezwzględne środki w celu kontynuowania wojny. Negocjacje pokojowe są nie do pomyślenia i nic takiego nie zostało podjęte nawet przez papieża. 27 lipca rozeszły się pogłoski, że Niemcy planują wejście do Rzymu i przywrócenie Mussoliniego do władzy. Generał Vittorio Ambrosio, naczelny dowódca wojsk włoskich, nie przywiązuje do tych pogłosek większej wagi. Hitler nie uwierzył w informacje zawarte w raporcie, ale głębokie przekonanie wywiadu o wierności Włochów zdezorientowało go i opóźniło reakcję. Dopiero wiadomość o podpisaniu kapitulacji 3 września wywołała furię Führera. Wydał rozkaz okupacji Włoch i zatopienia włoskiej floty, która dysponując 6 nowoczesnymi pancernikami, wciąż stanowiła potęgę.